Dobry wieczór. Przy mikrofonie Max Wieczorski. To jest Prywatka z Radiem Lublin. A dziś nie jestem sam, bo w studiu razem ze mną wybitna gościni. Aktorka, wokalistka, reżyserka teatralna, aktorka też dubbingowa, doktor habilitowana sztuki i wykładowczyni Akademii Teatralnej w Warszawie, pani Anna Sroka-Chryń. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie Maxie. Dobry wieczór państwu.
Bardzo się cieszę, że przyjęła pani moje zaproszenie, zwłaszcza, że czas jest bardzo, bardzo intensywny. No bo właśnie, wczoraj premiera opery. Tytuł Łaskawość Tytusa, Teatr Opery Kameralnej w Warszawie. Chyba takie przedsięwzięcie, którego dotychczas nie miała pani w swojej karierze, bo opera to jest coś nowego, prawda?
Tak, to jest mój debiut operowy, to tak się nazywa, reżyserski, bynajmniej nie śpiewaczy. I to rzeczywiście no, ogromne dla mnie doświadczenie i zupełnie nowa planeta. Łaskawość Tytusa, Mozart, La Clemenza di Tito, obsada międzynarodowa i wspaniały zespół Warszawskiej Opery Kameralnej. Mówię tutaj o chórze i świetni moi koledzy realizatorzy, którzy mi bardzo w tym wszystkim dopomagali i dopomagają wciąż.
To jest chyba zupełnie inny typ reżyserowania niż w przypadku sztuk teatralnych, nieoperowych, bo też opera jest chyba, posługuje się innymi środkami trochę wyrazu. Nie wiem, czy zgodzi się pani ze mną.
To jest mój pierwszy raz w tej roli w operze, w związku z tym mogę opierać się tylko na swoim własnym doświadczeniu, intuicji, którą mam z teatru, przepraszam za kolokwializm, ale który uprawiam, to znaczy z teatru dramatycznego, teatru muzycznego, teatru piosenki, z moich doświadczeń performatywnych. W związku z tym myślę, że no wprowadzam troszeczkę swój język do tej opery, ale fakt jest to bardzo, bardzo wymagająca forma, która, jakby to powiedzieć, jest wspaniałym medium, o tak, bo to na pewno jest wspaniałe medium, ważne sprawy i takie duże problemy, których dotyka na przykład literatura, nie wiem, mówmy sobie tu o Szekspirze, Dostojewskim, w odbiciu tutaj, w takim pięknym odbiciu w muzyce, nabiera jeszcze innych walorów. To jest teatr ogromny, tak mi się wydaje, który też jest bardzo taki, bym powiedziała, rozbudza smak, daje możliwość budowania światów równoległych. I sama jestem zdziwiona tym, że mogę powiedzieć, że no, chyba jakoś pływam w tym niezmierzonym oceanie. Znalazłam tam jakieś swoje miejsce, swój język. Nie jestem sama i mam nadzieję, że państwo też przyjdziecie zobaczyć, jak ja rozumiem nie tyle operę, co ten problem, którego dotyka Mozart i Metastasio w La Clemenza di Tito.
To jest przede wszystkim opowieść o człowieku.
Według mnie tak. Jest to też opera, której się mówi, że to jest opera na temat władzy i o tym, co władza robi z człowiekiem lub nie robi, ale najczęściej robi i do czego człowiek jest skłonny. Natomiast dla mnie tam jest jeszcze dramat, dosyć mocny dramat psychologiczny i taki po prostu ludzki. Poza tym jesteśmy w takim momencie, jakim jesteśmy. Niedługo u nas wybory prezydenckie. Świat stoi przed różnymi wielkimi pytaniami, wielkimi sprawami od wielu, wielu lat. Mamy różne wzorce władców teraz na świecie i stawiam pytanie, jakiego my teraz, jakich my władców, jakich prezydentów my potrzebujemy ludzie? Komu zaufać? Co to znaczy być uczciwym, będąc politykiem? Ale niemniej ja szukam tam czegoś takiego bardzo delikatnego i jak to napisałam nawet w eksplikacji. To jest coś niezdefiniowanego. Przybliżam się do tego i przyglądam. Mam nadzieję, że państwo też się dacie namówić na to, żeby porozmawiać o takich ważnych sprawach.
Pytania fundamentalne, ale bardzo ważne w dzisiejszych czasach. No i do tego sedna naszego dzisiejszego spotkania zaraz wrócimy, ale teraz Myslowic i piosenka Peggy Brown z tekstem Ernesta Bryla. To był zespół Myslowic i Peggy Brown, a w moim studiu niezmiennie pani Anna Sroka-Chryń. Spotykamy się dzisiaj tutaj przede wszystkim ze względu na pani występy i pani sztukę. Od tego zresztą zaczniemy w Teatrze Starym, która już za 2 tygodnie będzie do zobaczenia. Dokładnie 23 maja Sprzedawcy Marzeń. Najpierw godzina 17, potem godzina 20, a więc dwie okazje do tego, by zobaczyć ten spektakl. Reżyseruje pani tę sztukę, nie występuje pani w niej sama, ale to jest, myślę, że wyjątkowa sztuka, bo występują w niej pani uczniowie, pani studenci z Akademii Teatralnej. Jak narodziła się ta historia? Nie bez powodu przecież słuchaliśmy zespołu Mysłowic, bo jest to w zasadzie historia unurzana w tym kosmosie tekstów zespołu Mysłowic i Artura Rojka również. Jak narodził się ten pomysł, żeby przetworzyć to w zasadzie na teatr?
Sprawa jest bardzo prosta, ponieważ wspomniał pan, jestem wykładowczynią w Akademii Teatralnej, prowadzę przedmiot pod tytułem Praca aktora nad rolą w teatrze muzycznym, sceny dialogowe. I w ramach właśnie tej pracy aktora nad rolą w teatrze muzycznym wymyśliłam, że zrobimy spektakl, podejdziemy do takiego tematu, co się stanie, kiedy weźmiemy piosenki Rojka i Artura Rojka i zespołu Mysłowic na tapetę. I okazało się, że powstał taki quasi, powstał spektakl po prostu, to był egzamin, który później zaprosił Teatr Muzyczny Roma do swojego repertuaru i graliśmy, wtedy studenci grali jeszcze ten spektakl na deskach nowej sceny Teatru Muzycznego Roma, a teraz jeździmy tam, gdzie nas ktoś zaprosi, poprosi, komu się uda nas zaprosić też z tym spektaklem i pokazujemy państwu tam, gdzie tylko się da, bo wydaje mi się, że spektakl jest ciekawy, bo tak jak pan powiedział, to jest taki kosmos, wydaje mi się. Kosmos tych piosenek Artura Rojka, które wydają nam się, że są nieprzekładalne na język teatru, udało się opowiedzieć historię. To jest fantastyczne.
Myślę, że też ważne jest to, nie wiem, czy się pani zgodzi z perspektywy też tych młodych aktorów przecież, że Rojek to jest twórca naprawdę bardzo nam współczesny.
Tak. Artur Rojek był też na spektaklu i bardzo był zdziwiony tym, jaką formę to te jego piosenki nabrały i że one rzeczywiście są teatralne i okraszone są w świecie teatralnym, że stworzyliśmy świat, który jest osobny po prostu, a jego piosenki i zespół Mysłowic świetnie dopowiadają ten świat. Tak, uważam, że wbrew temu, bo to jest jednak bardziej moje pokolenie, mówię tu o Mysłowic i Rojku, bardzo się komunikuje ten spektakl z młodymi ludźmi i zawsze na widowni Teatru Muzycznego Roma było dosyć sporo młodych ludzi, co cieszy.
Bo to jest twórczość naprawdę, myślę, dla nas, młodych osób, kultowa. Będziemy rozmawiać o Edith Piaf, o Billie Holiday, o Ewie Demarczyk. To są wielkie gwiazdy, ikony muzyki, ale jednocześnie też już osoby... Trochę retro, takich, których ludzie mając lat 20-30 nie znali, nie mieli prawa znać, nie żyli w tych samych czasach.
Jasne.
A tu mamy jednak propozycję, która dotyka nas.
Tak, poza tym Rojek jest wciąż aktywnym muzykiem, twórcą, który świetnie, że tak powiem, dojrzewa i pięknie opowiada nam przez swoją wrażliwość świat, który go otacza.
Więc... I zespół Mysłowic nadal też
zresztą.
Oczywiście. Koncertuje 23 maja. Zapraszamy.
Ja bardzo państwa zapraszam, bo ja uwielbiam Teatr Stary w Lublinie i w ogóle Lublin jest mi bardzo, bardzo drogi z wielu względów. Jestem rzeszowianką, więc mam blisko. Moje siostry kończyły tam studia. W związku z tym Lublin jest mi wyjątkowo bliski. Wiele dobrych, wspaniałych wspomnień mam z tym miejscem i lubię do państwa wracać.
To jeszcze o tym Lublinie porozmawiamy, a tymczasem zmiana trochę naszej dzisiejszej atmosfery i Edith Piaf w piosence Mérite Trottoir. Edith Piaf, to właśnie ona przed chwilą wyśpiewała nam piękne słowa o Mérite Trottoir, czyli Mary ulicznicy w zasadzie, bo właśnie to jest to. Edith Piaf była postacią z ludu, postacią, która miała bardzo ciekawą zresztą też biografię. I pani z tą biografią w jakiś sposób też się styka, ponieważ 24 maja w Teatrze Starym dwa recitale z piosenkami właśnie Edith Piaf. Tytuł Nie żal mi. Zapraszamy bardzo serdecznie. Godzina 16 i godzina 19 tym razem. Ale ta Edith Piaf pojawiła się w pani życiu bardzo wcześnie, bo znalazłem wzmiankę, że to był rok 2002, tuż po studiach.
Zaraz po studiach zagrałam Edith Piaf w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, czyli w moim mateczniku, mogę to powiedzieć, bo tam też jeszcze przed szkołą miałam doświadczenia teatralne i muzyczne. I teatr był mi bardzo, bardzo bliski. Okazało się, że poszukują właśnie osoby do dublury z Justynką Szafran. I razem z Justyną popełniłyśmy właśnie te role w reżyserii nieodżałowanego Janka Szurmieja.
I z tą Edith Piaf związała się pani no na dużo dłużej, bo później był rok 2013 i Edith i Marlene. Bardzo też no, ciekawe zetknięcie dwóch artystek wielkich, dwóch artystek w jakimś stopniu też tajemniczych.
Kochanek. To były kobiety, no tak, które były kochankami. To trzeba powiedzieć, że łączyła ich relacja romantyczna i miłosna.
Bardzo ważne, że to pani podkreśla, ale jeżeli chodzi też o samą ich taką ekspresję artystyczną, to ich łączyło je łączyło też dużo właśnie w tej kwestii tajemnicy. Nie wiem, czy się pani zgodzi. Takiej tajemnicy, którą może nazwałbym pewną magią sztuki. Jest coś takiego w tej Edith Piaf i w tej Marlene?
Myślę, że Marlena w ogóle tworzyła mit wokół swojej osoby i tworzyła pewną mgiełkę i tworzyła świat, który właśnie tak, a nie inaczej my, ludzie z zewnątrz, odbieramy. Tak miało być. Ona tworzyła świat lekko wymyślony wokół siebie. I to jest wspaniałe. Po prostu kreowała rzeczywistość. Nie poddawała się jej, tylko ją sama kreowała. No wydaje mi się, że w ogóle... To taka dosyć ciekawa właśnie sytuacja, że te dwie artystki przecież były związane z mężczyznami również, ale też miały właśnie swój romans. Myślę, jeżeli tajemnica, to właśnie tajemnica tej relacji między nimi, która była dosyć burzliwa, romantyczna, ale bardzo też myślę, że głęboko artystyczna. Po prostu one były wielkimi artystkami przez duże A. Myślę, że one się dogadywały na takich poziomach... co je obchodzi, dlaczego i po co wychodzą na scenę. Te ich dyskursy, te namiętności były bardzo, bardzo takie soczyste.
No jest też coś w tym, że i o jednej, i o drugiej pamiętamy, mimo tego, że nie ma już ich z nami.
Ikony. Tak, to są ikony. Tak. Jedna jest ikoną filmową, a druga ikoną piosenki, szeroko rozumianej.
Zostańmy przy tej Edith Piaf, tak, bo nie żal mi, to właśnie recital piosenek Edith Piaf. Czy to jest jakieś duże wyzwanie, większe niż w przypadku innych piosenkarek i innych piosenek, śpiewać Edith Piaf?
Oczywiście, że tak. To do tych piosenek trzeba było dorosnąć. Jeszcze w szkole teatralnej pani profesor Krystyna Tkacz chyba wyczuła, że mam takie przestrzenie w sobie i próbowałyśmy pracować nad tym materiałem z Hadrianem Tabenckim, który wtedy był akompaniatorem w Akademii Teatralnej. Ale ja sama z siebie czułam, że jestem jeszcze za malutka na to, żeby pojąć, jaki tam świat jest poruszany w tych piosenkach. I poza tym głos musiał mi jeszcze dorosnąć, musiałam rozwinąć się i parę rzeczy się nauczyć. Później, kiedy po szkole właśnie przyszła ta propozycja, no to... wymagało ode mnie dużo, dużo, dużego nakładu pracy. I wtedy właśnie sprawdziły mi się te rzeczy, których uczyłam się w szkole, których nie potrafiłam jeszcze połączyć do końca w jedną całość. Nie były spójne, a wręcz osobne. Nagle te wszystkie rady, wskazówki, których udzielali nam, mi udzielali moi mistrzowie, mówię tu o profesorze Zapasiewiczu, profesor Kucównej, i wielu, wielu innych zaczęły nabierać sensu. I to było wspaniałe, niełatwe, ale myślę, że bardzo cenne w mojej drodze artystycznej doświadczenie, które uporządkowało i dało taki kierunek do dalszej drogi.
Edith, w jakimś sensie, tutaj może to będzie kontrowersyjne, ale w jakimś sensie Edith Piaf była aktorką. Ona śpiewała w sposób ekspresyjny i zastanawiam się, czy to było takie jej, czy też była to jakaś jej właśnie ekspresja w pewnym sensie aktorska?
To był talent. Po prostu to był ogromny talent. I rzeczywiście wiedziała, że śpiewać nie można tylko dla samego śpiewania, tylko tam jest do powiedzenia historia. Czyli w jakimś sensie była organiczną aktorką. Mm-hmm. Autentyczną, organiczną aktorką, bo poszukiwała czegoś więcej w piosence.
I tworzyła też pewien mikrokosmos tymi swoimi piosenkami. Część z nich zresztą pisała sama. To tak, też trzeba powiedzieć. Natomiast w tym recitalu. Śpiewa pani tłumaczenia Andrzeja Ozgi.
Tak.
To też wybitny poeta i jeden z lepszych w ogóle tłumaczy piosenki francuskiej. A my jeszcze o tych innych bohaterkach, z którymi związała pani swoją karierę zawodową, porozmawiamy. Tymczasem posłuchajmy tej Edith Piaf i Hymn à l'amour, czyli chyba jedna z bardziej monumentalnych pieśni. To jest Prywatka z Radiem Lublin. Dziś z Anną Sroką-Chryń, która gości w naszym studiu. Recital Nie żal mi 24 maja w Teatrze Starym. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Jeszcze ostatnie bilety są dostępne, ale proszę biec, bo zaraz się zapewne skończą. A Edith Piaf to nie jest jedyna postać, która w pani karierze wybrzmiewa bardzo mocno. Mam tu na myśli parę wybitnych kobiet, bo to też charakterystyczne, że głównie te postaci kobiece bierze pani na tapet. Nie tylko oczywiście, ale myślę, że jest to jakiś wątek gdzieś obecny w pani twórczości. No mamy tą Edith Piaf, mamy Billie Holiday, też wybitną wokalistkę, legendę muzyki. Mamy Ewę Demarczyk, mamy piosenki Agnieszki Osieckiej. Nie jest wokalistką, ale jest też wybitną postacią, która gdzieś wybrzmiewa w tej pani drodze. Czy jest coś, co łączy te postaci?
Charyzma.
Charyzma?
Tak, charyzma, wielka potrzeba wyrażania się, poszukiwania odpowiedzi, stawiania sobie pytań i miłości do tego, co się robi. I taki brak wyjścia, po prostu trzeba robić to, co się robi najpiękniej, najlepiej. I wszystkie to łączyło. I myślę, że taka tęsknota też za czymś więcej. Obie panie, mówię tu o Billie Holiday i Edith Piaf, spotkały się kiedyś w Nowym Jorku. I ich historie są bardzo, bardzo do siebie podobne, bo i obie były dziećmi ulicy. I ich kariera, ich droga do sławy była bardzo, bardzo podobna. Tylko jedna była w Paryżu, a druga w Filadelfii, w Baltimore, a potem w Nowym Jorku.
Obie też przedwcześnie zmarły.
Bardzo podobnych powodów.
Tak, obie chorowały.
Obie były nałogowymi alkoholiczkami, a jedna z nich nawet była narkomanką i myślę, że Edith Piaf też miała takie doświadczenia, więc używki były jednymi, sprawiły to, że przedwcześnie również zmarły. Żyły szybko, intensywnie, bardzo namiętnie i dogłębnie.
Jest też to, do czego wrócę, do tego wątku tajemnicy w nich wszystkich. Ja mówię o tym jak o mantrze, dlatego, że dla mnie tajemnica jest w jakimś sensie sednem sztuki. Że to jest ta magia, można by powiedzieć synonimicznie, magia, tajemnica. Dla mnie to jest w jakimś sensie to samo. Coś takiego, gdy patrzymy na przykład na nagrania Edith Piaf. Nie jest ich wiele, ale jest ich parę.
Słynny koncert w Olimpii.
Tak. Dokładnie tak, ale patrzymy na osobę, która wychodzi na scenę i ona w tym momencie przestaje być w jakimś sensie ludzka. Ona staje się czymś, co łączy właśnie to sedno sztuki z widownią.
I dla mnie jest kompletna.
Jest kompletna, jest osobowością. To jest to, co już nie wiem, kto powiedział, ale myślę, że to jest taka prawda dość dobrze znana i powszechnie, że osobowość to jest to, gdy artysta wychodzi na scenę, jeszcze nic nie powiedział, a już ludzie zaczynają bić brawa, albo już wiedzą, że zaraz wydarzy się coś naprawdę niesamowitego. I myślę, że to też jest to, co łączy te wszystkie artystki, które pani w jakimś stopniu w sobie zadomowiła, bo to też jest chyba tak. Myślę, że tu poruszymy też kolejny ważny wątek, że pani daje im trochę życie swoim życiem.
To ładne. Mam nadzieję. Na pewno ja dużo korzystam jako ja, jako osoba, jako człowiek, ale też jako osoba działająca na scenie, móc śpiewać te piosenki, czy grać te postaci, bo rzeczywiście zagrałam dwa razy Edith Piaf, jeden raz u Janka Szormieja, a drugi raz w Mazowieckim Teatrze Muzycznym w reżyserii pani Marty Meszaros. Później ta Billie Holiday w towarzystwie Włodzimierza Nahornego, no to spełnienie moich marzeń, żeby móc zagrać z tak wybitnym pianistą, osobą, artystą na jednej scenie. Więc myślę, że ja po prostu spełniam swoje marzenia, a przytulając się troszeczkę do tych wielkich kobiet, sama się wzmacniam.
A czuje pani z nimi jakieś połączenie?
Nie odważę się czegoś takiego powiedzieć. Ale myślę, że sam wybór tego materiału jest jakimś rodzajem dialogu między nami. Chciałabym z nimi porozmawiać sobie.
Chciałaby pani?
Na pewno.
A wie pani o czym? Na przykład Zedit.
Zedit Piaf? Ja myślę, że zaczęłybyśmy od tego, żebym ją mocno przytuliła.
Bo te postaci potrzebowałyby takiego przytulenia.
Tak, one były mocno niekochane i te wszystkie rzeczy, które się z nimi działy, były z niekochania, z jakiegoś totalnego braku. Braku mamy, braku taty, z wykorzystywania ich na różne sposoby przez różnych ludzi, mężczyzn. W związku z tym ja, będąc kobietą, która żyje w tych czasach, powiedziałabym, że jest okej, że tak jak jest teraz, jest w porządku, że nie trzeba więcej. Że myślę, że potrzebowały dużo czułości, miłości i o tę miłość często żebrały. To jest takie troszkę słabe, więc chciałabym je przytulić.
Powiem pani, że w jakimś sensie odtwarzając je, śpiewając ich piosenki, jako się pani przytula. Takie przesłanie.
Ja myślę, że one też się mną opiekują troszkę. Jak byłam na grobie Edith Piaf, na Montmartre, kupiłam róże i podziękowałam jej, bo po szkole teatralnej byłam osobą, która nie miała angażu, więc jeździłam od miasta do miasta, od teatru do teatru, żeby móc żyć, przeżyć i żeby robić to, co kocham, co kochałam i kocham. I ta Edith Piaf wyżywiła mnie i wciąż mnie żywi. Daje mi też taki, to nazywam taki przegląd co jakiś czas, na jakim etapie i poziomie swojej uczciwości aktorskiej, nie wiem, wokalnej, artystycznej jestem. Ona porządkuje, tak samo jak Billie Holiday, porządkuje. I tak przeglądam się dobrze, to teraz w jakim momencie jestem, o czym ja teraz śpiewam te piosenki i cały czas zadaję sobie te pytania, żeby państwo... Nie lubię odgrzewania, nie lubię rutyny, więc sama z nią muszę nie tyle walczyć, co cały czas być taką czujną na to, żeby nie odgrzewać tego materiału, tylko na nowo go eksplorować.
Chciałem powiedzieć jeszcze o jednej wspaniałej kobiecie, wspaniałej artystce, której życie w zasadzie w jakimś stopniu pani przywraca. O Nataszy Zylskiej.
Tak, właśnie.
Nie wspomnieliśmy o niej wcześniej, ja myślę, że trzeba, bo jest to sprawa najświeższa w jakimś sensie.
Dzisiaj, jutro i pojutrze gram w Teatrze Muzycznym Roma spektakl Bajo Bongo.
No właśnie, Bajo Bongo, historia Nataszy Zylskiej. Odczytanie jej na nowo w pewnym sensie, bo chociaż nie wiem, czy na nowo, nie wiem, czy ta historia jest w ogóle znana współcześnie.
Myślę, że nie.
Chyba nie.
Myślę, że w ogóle opowiedzenie jej to jest już dużym wydarzeniem. Tak? Że była taka artystka, która dawała radość tym ludziom po tym trudnym czasie powojennym, a sama też przeżywała swój dramat.
I śpiewała piosenki bardzo proste, bardzo radosne, kryjąc za tym swoją wielką tragedię.
Tak. I to jest, przepraszam za takim... Czuję się jak hiena teatralna troszkę, ale to jest niezła pożywka dla teatru.
No jest, to jest bardzo dramatyczne, ale to jest też wielka tragedia tej artystki, tak. Która zniknęła zresztą przez to też, choć trudno wyrokować, przez co ktoś coś robi i tak poważne decyzje podejmuje. Ale na pewno Natasza Zylska do tego panteonu, pani bohaterek, w jakimś stopniu, nawet nie w jakimś, po prostu się zapisuje. To teraz posłuchajmy jeszcze Nataszy Zylskiej. To była Natasza Zylska w Prywatce z Radiem Lublin, a dziś ze mną Anna Sroka-Chryń, która tejże Nataszy Zylskiej swoją twarz, swój aktorski warsztat i w jakimś sensie część samej siebie daje w spektaklu Bajo Bongo na scenie Nowej Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Bardzo państwu polecamy ten spektakl, ale przede wszystkim polecamy państwu te propozycje, które w Lublinie, w Teatrze Starym, już 23 maja i 24 maja są. Mianowicie Sprzedawcy Marzeń to 23 i 24 Anna Sroka-Chryń w recitalu Nie żal mi z piosenkami Edith Piaf.
Serdecznie państwa zapraszam, a panu, panie Maksie, bardzo gratuluję pięknej audycji.
Ja bardzo pani dziękuję i to zaszczyt móc mieć w studiu panią.
Bardzo dziękuję panu.
Dobranoc.
Dobranoc.